Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Od piątku 18 powiatów zostało objętych obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Spośród wszystkich powiatów w Polsce 95% jest w strefie zielonej, powiedział na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Strefą czerwoną zostały objęte powiaty, m.in. Nowosądecki, Rybnicki i Wieluński oraz miasta Ruda Śląska, Nowy Sącz, Rybnik oraz Jastrzębie-Zdrój. Z kolei do strefy żółtej zaliczono powiaty, m.in. Pszczyński, Cieszyński i Wieruszowski. Na listę z obostrzeniami wpisano także powiaty Raciborski, Limanowski, Grajewski oraz miasto Biała Podlaska.
Tutaj warto wskazać, że miasto Biała Podlaska jest takim przykładem, gdzie właśnie wesele i nawet możliwe, że kilkadziesiąt nowych przypadków, które się na tym weselu pojawiły, było asumptem do tego, że ten powiat, że to miasto dołączyło do tej strefy do tej strefy żółtej. To oznacza, że w tej strefie wesela będą mogły być ograniczone do 100 uczestników. Przypomnę, w strefie zielonej jest to 150, natomiast w strefie czerwonej do 50 osób może w takim weselu brać udział.
W strefie czerwonej obowiązuje też noszenie maseczek w przestrzeni publicznej. Z kolei w strefie żółtej należy zachować dystans społeczny. W ciągu ostatniej doby wykryto 811 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło kolejnych 14 osób. Do tej pory wyzdrowiało blisko 38 tysięcy zarażonych pacjentów. Tęczowa rewolucja jest utopią, twierdzą autorzy publikacji Utopia tęczowej rewolucji z Centrum Życia i Rodziny. Publikacji towarzyszy film dokumentalny pokazujący zagrożenia związane z ideologią gender oraz LGBT. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
10 pytań i 100 argumentów. Psycholog Agnieszka Marianowicz-Szczygieł zmierzyła się z popularnymi sloganami i tezami rozpowszechnianymi przez środowiska i organizacje promujące ideologię LGBT i gender. Z broszury opartej na naukowych źródłach dowiemy się m.in. dlaczego ideologia ta jest groźna dla społeczeństwa, czym jest płeć społeczno-kulturowa i czym grozi wprowadzenie zajęć z edukacji seksualnej. Autorka wskazuje zagrożenia związane ze zmianą pojęć i języka. Informacje zawarte w broszurze mają szczególne znaczenie, zwłaszcza teraz, kiedy w Polsce dochodzi do starć na tle ideologii gender, wskazuje szef Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.
Tęczowa homoagresja, agresja aktywistów LGBT dała się poznać od tej najgorszej strony. W związku z tym Centrum Życia i Rodziny przygotowało publikację, w której przypomina o założeniach ideologii LGBT, a także ideologii gender. Natomiast chcielibyśmy również w tej publikacji obalić niektóre najbardziej popularne tezy, które pojawiają się w tym języku zwolenników ideologii LGBT.
Publikacja jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej www.tęczowautopia.pl. Można ją także bezpłatnie zamówić w wersji papierowej do naszego domu. Centrum Życia i Rodziny zachęca także do oglądania i organizowania pokazów filmu dokumentalnego To nic takiego. Jak wskazują autorzy, pokazuje on prawdziwe, niekiedy szokujące oblicze edukacji seksualnej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Dyrektorzy warszawskiego ratusza zarabiają nawet 3 razy więcej niż członkowie rządu. Tak wynika z oświadczeń majątkowych urzędników opublikowanych przez Stołeczny Biuletyn Informacji Publicznej. Najlepiej zarabiającym urzędnikiem okazał się miejski skarbnik. Z jego oświadczenia wynika, że w ubiegłym roku zarobił on prawie 377 tysięcy złotych. Niewiele niższy dochód uzyskał sekretarz miasta stołecznego Warszawy, którego konto powiększyło się o ponad 350 tysięcy złotych. Dla porównania minister finansów Tadeusz Kościński w tym samym czasie zarobił 167 tysięcy złotych. Z kolei sekretarz Rady Ministrów Łukasz Schreiber uzyskał w ubiegłym roku 142 tysiące złotych. Zaskoczony zarobkami dyrektorów z stołecznego ratusza jest warszawski radny PiSu Filip Frąckowiak. Jak ocenił, są to kwoty biznesowe.
To, że ktoś może w prywatnej firmie takie pieniądze zarabia, to nie byłoby zaskakujące, ale jako urzędnik miasta stołecznego Warszawy i to w momencie, kiedy pan prezydent miasta stołecznego Warszawy mówi o tym, że Warszawa ma problem z finansami, że spadają dochody miasta, kiedy pan prezydent Trzaskowski ogranicza wydatki miasta w niektórych kluczowych pozycjach budżetowych, to taka kwota jest rażąca wręcz i jest to bardzo zaskakujące.
Zarobki w warszawskim ratuszu zarządzanym przez polityka Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego robią tym większe wrażenie, gdyż to politycy koalicji rozdawnictwem określali rządowe programy skierowane do Polaków, takie jak 500+, 300+ czy bon turystyczny. Żołnierze Wojska Polskiego otrzymali z rąk ministra obrony narodowej wyróżnienia i odznaczenia za ich wzorową służbę. Uroczystość wręczenia odbyła się w budynku resortu 2 dni przed świętem Wojska Polskiego. Szef MON-u Mariusz Błaszczak podziękował polskim żołnierzom za ich postawę, wzorowaną na postawie żołnierzy walczących w Bitwie Warszawskiej.
Nasi przodkowie wykazali się niezwykłą postawą, postawą godną miana żołnierza Wojska Polskiego. Dziś, kiedy wręczałem wyróżnienia, dziękowałem żołnierzom za ich postawę wzorowaną na tej postawie sprzed 100 lat. Ważna jest codzienna służba, ale ważne są także reakcje żołnierzy Wojska Polskiego wtedy, kiedy formalnie są poza czasem służby. W odpowiedzi na moje gratulacje usłyszałem, to jest czymś zupełnie oczywistym. Taki jest obowiązek żołnierza Wojska Polskiego. To piękna postawa. Żołnierz Wojska Polskiego reaguje wtedy, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, niesie pomoc. To jest właśnie bohaterstwo czasów pokoju.
Szef MON-u podziękował także żołnierzom za to, że dzięki ich codziennej służbie Polska jest bezpieczna. A w piątek zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Andrzej Duda wręczy akty mianowania na stopnie generalskie 13 oficerom Wojska Polskiego. Dobiega końca 5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Senatorowie wysłuchali w czwartek sprawozdania podsumowującego jego pracę. Dla Adama Bodnara była to jednak okazja do krytyki obecnego rządu. Rzecznik zasłynął m.in. z obrony środowisk homoseksualnych. Jak wskazał, partia rządząca przeciwstawia osoby LGBT wartościom chrześcijańskim i tradycji. Uważa, że mniejszości seksualne nie mogą czuć się bezpiecznie. Poseł PiS-u Przemysław Czarnek uważa, że Polsce potrzebny jest rzecznik praw obywatelskich, a nie rzecznik mniejszości seksualnych.
Kompromitacja ostatnich 5 lat i jej skala była tak ogromna, że nam potrzebny jest po prostu prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia, spełniający wymogi ustawowe Rzecznik Praw Obywatelskich, wszystkich obywateli, także nas, którzy chcą chodzić normalnie na spacer z dziećmi po ulicach miasta i nie gorszyć się, i nie gorszyć swoich dzieci jakimiś zboczeniami, dewiacjami promowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu ostatnich 5 lat.
Kadencja Adama Bodnara mija 9 września. Obecnie jedyną kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszoną przez Lewicę i Koalicję Obywatelską jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Polskie władze próbują zainteresować zachodnią Europę sytuacją na Białorusi. Zachodnia część Starego Kontynentu jednak śpi. Protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów na Białorusi trwają od niedzieli. Służby zatrzymały już blisko 7 tysięcy osób. Manifestacje przybierają na sile. Do protestujących dołączają pracownicy zakładów. W czasie, gdy Białorusini walczą o demokratyzację kraju, władze Unii Europejskiej, ale i zachodniej Europy nie wykazują większego zainteresowania. Minister Jan Dziedziczak zwraca uwagę, że polskie władze podjęły szereg działań w celu zmobilizowania innych państw do działania.
Jestem dumny z polskiego premiera, który jednak stanowczo próbuje Unię Europejską zmobilizować, który dzwoni do przewodniczącego Rady Europejskiej, wzywa go do spotkania, do szefowej Komisji Europejskiej, do komisarza zajmującego się rozszerzeniem z naszymi krajami graniczącymi z Unią. To jest ważne. Prezydent Duda wspólnie z prezydentem Litwy też próbuje coś zrobić. Ważne, że nasz region nie jest bierny i myślę, że to zostanie przez Białorusinów zapamiętane, tych pragnących wolności, demokracji, ale no niestety zachodnia Europa śpi.
W piątek na wniosek Polski odbędzie się wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w sprawie sytuacji na Białorusi. W tym kraju żyje nawet ponad 1 000 000 Polaków. Już za tydzień wyruszy pierwsza transza pomocy humanitarnej dla Libańczyków. Transport będzie zawierał środki higieniczne oraz żywnościowe, informuje papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Sytuacja w Libanie od dłuższego czasu jest dramatyczna. Gigantyczny wybuch w bejruckim porcie na początku sierpnia jedynie ją pogorszył. Szacuje się, że w wyniku eksplozji około 300 tysięcy osób zostało pozbawionych dachu nad głową. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, apeluje o pomoc dla tego kraju.
Przykładowo Kościół Maronicki ogłosił, że stoi przed taką sytuacją, że będzie musiał zamknąć 350 szkół. Po prostu nie ma już środków na ich prowadzenie. A to się wiąże z tym, że tysiące dzieci nie będą kontynuowały swojej edukacji. Kolejnym problemem takim codziennym jest to, że brakuje pracy, brakuje pieniędzy na utrzymanie mieszkania, na wyżywienie rodziny. No to są te problemy takie codzienne. I do tego dochodzi olbrzymia inflacja, do tego dochodzi jeszcze zniszczenie portu. No i brakuje wszystkiego, brakuje leków, bo szpitale zostały zniszczone, brakuje żywności. Ten kryzys będzie się pogłębiał, bo te silosy, które były w porcie, one zawierały większość zapasów żywności dla Libanu.
Do eksplozji w bejruckim porcie doszło 4 sierpnia. Zginęło co najmniej 170 osób, a 6 tysięcy zostało rannych. Straty po eksplozji szacowane są na ponad 15 miliardów dolarów. Informacje o tym, jak przekazać pomoc dla Libanu, można znaleźć m.in. na stronie papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia z pełnienia posługi arcybiskupa metropolity gdańskiego. Ksiądz arcybiskup skończył w czwartek 75 lat, tym samym osiągnął wiek emerytalny i przechodzi na emeryturę, poinformowało Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Decyzją papieża Franciszka administratorem apostolskim archidiecezji gdańskiej został ksiądz biskup Jacek Jezierski, biskup elbląski. O decyzji Ojca Świętego poinformował nuncjusz apostolski w Polsce. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.